Dzisiaj przegląd prasy będzie nietypowy. Zbigniew Dąbrowski, Stowarzyszenie Puente prowadzące Republika Latina w Radio Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, buenos dias.
Proszę powiedzieć, co dzisiaj dzieje się w Wenezueli, jak wyglądają nastroje?
W tej chwili na razie nic się nie dzieje w Wenezueli, bo Wenezuelczycy śpią po prostu o tej porze. Natomiast mogę powiedzieć, co się działo ostatnio i bym powiedział, nawet nie nastawiałbym się na Wenezuelę bezpośrednio, ale na Norwegię, bo w Norwegii trwa druga runda negocjacji pomiędzy reżimem Maduro a opozycją. Negocjacji, które teoretycznie mają przynieść zmiany. Jaka to będzie zmiana, czy w ogóle jakakolwiek zmiana będzie, tego nie wiadomo, bo tak naprawdę reżim Maduro ma swoje zapatrywania, opozycja ma swoje zapatrywania. Czy się dogadają? Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, że jedni chcą swojego, drudzy chcą swojego i żeby znaleźć jakiś punkt, będzie na pewno bardzo trudno. Chodzi oczywiście o odsunięcie Nicolasa Maduro od władzy, w zasadzie no nie jego, a chavistów, bo powiedzmy sobie szczerze, ja tutaj mówię zawsze, że Nicolas Maduro to jest taką jak gdyby twarzą tego wszystkiego. Natomiast Nicolas Maduro, podejrzewam, że gdyby, tak powiem, jego poplecznicy chcieli go odsunąć od władzy, to by go odsunęli. Chodzi oczywiście o zmianę władzy w sposób demokratyczny, czyli o wybory prezydenckie, z którymi na pewno będzie bardzo, bardzo trudno, bo po pierwsze należałoby powołać nową komisję wyborczą, tak naprawdę państwową komisję wyborczą, która jest w rękach chavistów i te wybory ostatnie, które miały miejsce, powiedzmy sobie szczerze, może nawet nie tyle one były sfałszowane, co po prostu było tak bardzo mocno naciągane, że nikt praktycznie w nie na całym świecie nie wierzy. Oczywiście poza zwolennikami, poza partnerami, powiedzmy, politycznymi reżimu Nicolasa Maduro. Natomiast oczywiście są też inne tematy, to jest chociażby rozbrojenie kolektivos, czyli tych band zbrojnych, które popierają Maduro czy chavistów. To jest sytuacja więźniów politycznych, bo przypomnijmy, że w ciągu ostatnich kilku tygodni kilku deputowanych do Asamblea Nacional, czyli do Parlamentu Wenezuelskiego, zostało aresztowanych, po pierwsze zostało pozbawionych immunitetu, po drugie zostało aresztowanych i znajdują się w więzieniach. Co się z nimi dzieje, tego nie wiadomo, bo po prostu nawet ich prawnicy nie mają kontaktu z nimi. Kolejny temat to jest wjazd pomocy żywnościowej, która cały czas stoi na granicach Wenezueli i której cały czas reżim Maduro wpuścić nie chce. Twierdzą, że nie jest to pomoc, że nie jest to pomoc żywnościowa. Mówi się, że podobno być może udałoby się przeprowadzić wybory prezydenckie pod koniec 2019 roku, czyli pod koniec tego roku. Natomiast pojawia się znowu pytanie, co z Nicolasem Maduro, czy pozwolić mu na start w tych wyborach. To jest taka, myślę, sprawa w tej chwili główna, która nurtuje Wenezuelę, natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten kraj, problemów jest znacznie, znacznie więcej. Innym problemem ostatnich kilku dni to jest śmierć czworga dzieci, może nie razem, natomiast ten sam powód był, mianowicie dzieci, które zmarły na białaczkę z powodu braku szpiku kostnego. Dzieci w wieku lat od 6 do 11. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że również ten temat zmienił się w temat polityczny. Jorge Arriaza, czyli minister spraw zagranicznych Wenezueli z rządu Nicolasa Maduro, powiedział, że jest to wina USA. Dlaczego? Dlatego, że prowadzone zostały blokady i że to USA ponosi winę za śmierć tych dzieci. Z kolei opozycja mówi, że są to bzdury, bo tak naprawdę Luis López, który był parę lat temu ministrem zdrowia, zamknął cały program przeszczepu szpików. Poza tym sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo poważna, bo jeszcze 26 dzieci czeka na przeszczep szpiku. No i tak naprawdę one muszą być operowane już. Problem jest taki, że tego szpiku po prostu nie ma. Z drugiej strony opozycja też mówi o tym, że w ogóle nawet rząd, reżim Maduro nie wydaje pieniędzy na to, na ochronę zdrowia, natomiast wydaje na zupełnie co innego. W zeszłym tygodniu taką sprawą dosyć istotną był komunikat Nicolasa Maduro, który powiedział, że około 50-60 milionów dolarów zostanie przeznaczonych na wznowienie produkcji broni i produkcji umundurowania. Oczywiście spotkało się z ostrą krytyką nie tylko opozycji, ale również opinii międzynarodowej, która powiedziała, przepraszam bardzo, ale pieniądze należą się chyba, no nie, niekoniecznie, może inaczej. Niekoniecznie powinniśmy wydawać pieniądze na to, żeby obłaskawić wojskowych, bo oni i tak są obłaskawieni, ale na to, na co potrzeba, czyli na to, czego brakuje, czyli przede wszystkim żywności, leków, czy chociaż tak, chociażby tak jak tutaj widzimy, program wymiany narządów, żeby tak to nazwać. Inne tematy, które się pojawiły w Wenezueli, to jest ponownie Nicolás Maduro, który powiedział, że już po raz kolejny powiedział, że należałoby jak najszybciej rozwiązać Asamblea Nacional, czyli Parlament Wenezuelski. Przypomnę tylko, że Parlament Wenezuelski, który jest zdominowany praktycznie przez opozycję, który jest solą wokół Nicolasa Maduro, ma jeszcze pracować zgodnie z konstytucją do końca mniej więcej 2020 roku. Pod koniec 2020 roku powinny zostać rozpisane nowe wybory. Maduro i ciawiści mają ochotę, żeby było to znacznie, znacznie szybciej, aha, żeby po prostu powołać nowy parlament, w którym prawdopodobnie opozycji po prostu nie będzie.
I na koniec, jak na tę całą sytuację w Wenezueli patrzą Rosjanie i Amerykanie?
Tak jak patrzyli. Tak naprawdę. To znaczy Amerykanie mówią o tym, że jakichkolwiek w ogóle negocjacji nie powinno się przeprowadzać. Rosjanie siedzą cicho póki co. Rosjanie tak naprawdę od czasu do czasu gdzieś tam wezmą, coś tam powiedzą, skomentują ewentualnie. No taka jest różnica między Rosjanami a Amerykanami. Nic się praktycznie nie zmieniło. Ja jeszcze tylko powiem dwie informacje tutaj może jeszcze o Ameryce Łacińskiej, nie tylko o Wenezueli, o których warto wspomnieć. To jest pierwsza z nich, to jest trzęsienie ziemi, które nawiedziło kilka dni temu Peru, które przyniosło dwie ofiary, póki co dwie ofiary śmiertelne i 15 osób rannych i oczywiście bardzo duże straty. Osoby ranne są nie tylko w Peru, również w Ekwadorze 7 kolejnych osób rannych stwierdzono. Kolejny temat to jest znowu związany z Wenezuelą, ale z innymi krajami, również z innymi krajami Ameryki Łacińskiej, to jest emigracja wenezuelska. To powoli zaczyna się takim samym problemem mniej więcej jak dla Europy, imigranci spoza Europy, dlatego że wzrasta chociażby przestępczość wśród tych imigrantów i coraz więcej krajów mówi o tym, po prostu między innymi Ekwador, który mówi, że nie chcemy już tych imigrantów, jeżeli imigranci chcą wejść, muszą zdobyć wizę ekwadorską. No i myślę, żeby zakończyć cały temat troszkę, całą naszą rozmowę lżejszym tematem, żeby tak nie zostawić naszych słuchaczy w jakimś takim ponurym nastroju, bo i dzień nie sprzyja temu raczej, żeby się uśmiechać, ale myślę, że można tutaj powiedzieć, pan, który znany jest, który nazywa się Juan Luis Rondeño Arias, znany całemu światu jako Maluma, czyli jeden z piosenkarzy kolumbijskich, reggaetonowych, ostatnio obraził się na swoich fanów. Mianowicie kilka dni temu na jego profilu instagramowym pojawiło się zdjęcie jego właśnie z małym lewkiem. Fani i nie tylko fani powiedzieli, że jest to bardzo brzydkie zdjęcie, ponieważ Maluma znęca się nad dzikimi zwierzętami. On powiedział, że wręcz przeciwnie, bo dba o dzikie zwierzęta. A co robią jego fani? Po czym wziął i usunął swoje konto na Instagramie.
Mówił Zbigniew Dąbrowski, Stowarzyszenie Puente, prowadzące Republika Latina w Radio Wnet. A teraz nie wiemy, kiedy będzie Republika Latina. Kiedy będzie? Kiedy
nie wiem, ja bym sam to chciał wiedzieć, kiedy będzie.
No właśnie.
No pewnie to będzie, w przyszłym tygodniu będzie, ale...
Ale kiedy to się państwo kiedy, dowiedzą, dokładnie. Będą musieli państwo posłuchać. Bardzo dziękuję. To był Przegląd Prasy, godzina 8:11. A gościem Poranka Wnet jest pan Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, no i już najprawdopodobniej, albo na pewno poseł do Europarlamentu. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
168 021 głosów, tyle zdobył pan w swoim okręgu. Cały blok Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica to 45,38% głosów, niemal 7 punktów procentowych więcej niż Koalicja Obywatelska. Proszę na początek o komentarz do tego wyniku i do pańskiego wyniku.
No przede wszystkim wielkie podziękowania dla naszych wyborców, dla wszystkich, którzy zagłosowali, dla wszystkich, którzy chcieli uczestniczyć w tych wyborach. Taka frekwencja pozwala nam mieć silny mandat w silnej demokratycznej legitymacji. będzie łatwiej funkcjonować w Unii Europejskiej. Również cieszę się, że udało nam się przekonać tak dużą grupę Polaków do faktu, że Unia Europejska jest ważna, że prawo, które dzisiaj stosujemy w Polsce, w dużym procencie jest podejmowane, jest uchwalane już w tej chwili w Brukseli i w Strasburgu. Stąd też, jeśli to prawo jest uchwalane tam w tych instytucjach, to warto mieć tam przedstawicieli, warto mieć tam silną reprezentację, która będzie czuwać nad tworzeniem tego prawa i będzie czuwać nad tym, żeby nasze interesy były, polskie interesy były tam realizowane, były tam przestrzegane. Także to jest taki krótki komentarz. Natomiast no, muszę się pochwalić tym, że społeczeństwo doceniło naszą wiarygodność, to, że od prawie 4 lat wprowadzamy sukcesywnie program, jaki zaproponowaliśmy społeczeństwu polskiemu w lipcu 2015 roku w czasie naszej konwencji katowickiej. Nasza kampania też była, tak jak to byśmy mogli zrobić, najbardziej merytoryczna. Przez 2 miesiące na każdej konwencji regionalnej przedstawialiśmy nasz program, przedstawialiśmy nowe propozycje, nowe plany. I to też zadziałało, że społeczeństwo doceniło to, co już robiliśmy i docenia to, co zaproponowaliśmy na przyszłość.
W jakiej frakcji widzi pan Prawo i Sprawiedliwość? Czy będzie to dalej europejscy konserwatyści i reformatorzy, czy coś innego? Bo jak wiemy, w EKR-ze główną siłę stanowią Brytyjczycy.
No a teraz prawdopodobnie my będziemy stanowić, jeśli wejdziemy tam w sile 27 posłów. Na razie oczywiście jesteśmy w EKR-ze, natomiast wszystkie opcje są możliwe, są do dyskusji. No będzie w tej chwili taka sytuacja, jak to ze znanego filmu Panowie policzmy głosy. Na pewno będą różne ruchy, różne rozmowy rekonesansowe. Jest kilka innych partii, czy wiele partii w Europie, które mają podobne poglądy jak my w niektórych sprawach, ale też wiemy, że w innych dość rozbieżne poglądy. No, mieliśmy rozmowy przecież tutaj nawet w Polsce z Salvinim z Włoch. Jest wiele punktów stycznych na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, no, ale jest duża rozbieżność na temat polityki zagranicznej Unii Europejskiej, na temat stosunku do Rosji, do sankcji i tak dalej.
No właśnie, panie ministrze, wywołał pan temat Rosji. Czy pan widzi siebie, czy pan widzi Prawo i Sprawiedliwość w jednej frakcji z Frontem Narodowym Marine Le Pen, czy alternatywą dla Niemiec właśnie z
Niemiec?
No nie, Niemiec.
To nawet powiedzieliśmy, bo ja w styczniu 2017 roku, kiedy trwała kampania prezydencka w Paryżu, w naszej ambasadzie, przyjąłem panią Marine Le Pen, aby wysłuchać, zapoznać się z jej programem
i
jasno powiedziałem, że jest to program, który my byśmy mogli poprzeć, gdyby została panią prezydent Francji. To był program skrajnie antyunijny, który zakładał jeszcze więcej protekcjonizmu niż wprowadził tutaj w tej Macron. Macron widać zaimportował wiele z pani Le Pen. To był też program bardzo prorosyjski, więc wtedy już powiedziałem pani Le Pen, że nie po drodze nam. Również wiele miesięcy temu Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu, jako Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu mieliśmy okazję odwiedzić Berlin, spotkać się z Komisją Spraw Zagranicznych Bundestagu i tam również rozmawialiśmy z przedstawicielami AfD i również jasno przekazaliśmy nasze przesłanie, że tutaj stosunek do Rosji nas bardzo, bardzo
ale już dzieli. Bliżej państwu jest do Fideszu?
No z Fideszem oczywiście jest to, można powiedzieć, wręcz bratnia partia, chociaż nie ukrywamy też, że pewne spojrzenie Orbana na Rosję też jest...
Ale panie ministrze, ale przecież Europejska Partia Ludowa jest razem, w Europejskiej Partii Ludowej jest Fidesz, razem z Platformą Obywatelską i PSL-em.
Jeszcze jest.
O, to liczy pan na coś?
No nie tyle liczę, co przecież od dawna są naciski, żeby Fidesz wypchnąć z Partii Ludowej i Orban zapowiedział, że on się nie da wypchnąć, jeśli będzie stanowczy nacisk, żeby go wyrzucić z Europejskiej Partii Ludowej, to on sam wystąpi. I były nawet takie sugestie z jego strony, że jest gotów przystąpić do EKR-u. Także to w tej chwili najbliższe tygodnie, być może miesiące, mam nadzieję, że tylko tygodnie, zadecydują o nowych ewentualnie formach. Mnie się też marzy jeszcze jakiś taki szerszy front, nazwą go ogólnie front Schumana, który by jednoczył partie, które uważają, że Unia Europejska powinna wrócić do korzeni, powinna wrócić do pielęgnowania największej zdobyczy, jaką jest zdobycz Unii Europejskiej, czyli wspólny rynek. Wspólny rynek, który może być poszerzony jeszcze o rynek cybernetyczny. To jest wiele partii, które uważają podobnie jak my, jak powinno wyglądać funkcjonowanie instytucji europejskich, szczególnie Komisji Europejskiej, która od paru lat sobie uzurpuje więcej praw niż jej się należy, niż to wynika z traktatów europejskich. Także jest wiele punktów stycznych, na których można pracować. Także można też tworzyć takie koalicje ad hoc, nazwą to koalicje zadaniowe do rozwiązania tego czy innego problemu. I tu przynależność do tej czy innej partii jest trzeciorzędna, jeśli byłoby poparcie dla rozwiązania takiej czy innej kwestii.
Panie ministrze,
rolniczej.
Tak. Panie ministrze, a kogo pan widzi na fotelu przewodniczącego Komisji Europejskiej?
No przede wszystkim nie widzę Timmermansa i nie widzę Webera, którzy są bardzo antypolscy. No, Timmermans jest dla nas nie do zaakceptowania jako osoba, która najpierw uzurpowała sobie prawo, aby monitorować naszą praworządność. Żadna instytucja Unii Europejskiej nie ma takich uprawnień, aby monitorować praworządność. Praworządność nie jest zdefiniowana w żadnym dokumencie Unii Europejskiej. To jest prerogatywa każdego państwa członkowskiego. Timmermans poza tym w ostatnich miesiącach ingerował otwarcie w proces wyborczy w Polsce, uczestniczył w kampaniach wyborczych, czy złamał praktycznie zasady funkcjonowania urzędnika międzynarodowego. No, podobnie Weber, który też piętnował polski rząd, też ingerował w nasz proces wyborczy i też pojawiał się otwarcie, że on nie widzi na przykład nas w IPP, bo on jest członkiem IPP. Więc to są ludzie, którzy wyszli poza ramy funkcjonowania urzędników międzynarodowych i w związku z tym nie widzimy ich na tym fotelu. Natomiast reszta jest do dyskusji, jesteśmy otwarci.
Panie ministrze, a pierwsze takie zadania, które pan sobie stawia, co będzie pan podejmował, jeżeli chodzi o Parlament Europejski? Pana priorytet na dzisiaj?
No to nie ma indywidualnych priorytetów, bo tu jesteśmy zespołem, więc musimy się zorganizować.
Ale na czym panu najbardziej zależy?
No, jest kilka płaszczyzn, o których mówiłem w czasie kampanii wyborczej, na których mi zależy i to są oczywiście kwestie nie do realizowania z dnia na dzień, ale po pierwsze jest to bezpieczeństwo. Unia Europejska musi współpracować z NATO, musi współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. To przyjęcie jest dla mnie pogląd, jaki dominuje w niektórych kręgach Europy Zachodniej, że Donald Trump jest większym zagrożeniem niż prezydent Władimir Putin dla Europy. Tak nie jest, więc trzeba pilnować tutaj, aby Unia Europejska odeszła od tego szaleństwa ideologicznego. W ramach bezpieczeństwa to też jest kwestia rozwiązania bezpieczeństwa granic i kryzysu związanego z emigrantami, z uchodźcami. Druga sfera to jest sfera ekonomii. Akurat tu też można mówić o bezpieczeństwie energetycznym. W dalszym ciągu należałoby walczyć z Nord Streamem i z wpływami rosyjskimi w sferze energetyki. Jak już jesteśmy przy ekonomii, to też pakiety dyrektywy, które zostały przyjmowane w ostatnich czasach, które są niezgodne z naszymi interesami, dyrektywa o mobilności, o pracownikach delegowanych i tak dalej. No wreszcie trzecia kwestia, która od początku powinna być do samego końca kadencji brana pod uwagę, to jest tożsamość Europy. Tutaj są największe problemy z tymi, jak powiedziałem, szaleństwami ideologicznymi, które zagrażają tożsamości europejskiej i na pewno to będzie trzeba podjąć i zwalczać, aby Unia Europejska nie wchodziła, nie skręcała tylko w tą lewicowo-liberalną koncepcję funkcjonowania państw, ale pozwalała utrzymać dyskurs czy w dyskursie pozwala utrzymać wszystkie poglądy w ramach demokratycznych rozwiązań.
Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości wynika z nierówności szans. Media kontrolowane przez Jarosława Kaczyńskiego szczuły na Europę, szczuły na Tuska, szczuły na Schetynę, opozycję, Timmermansa, niepełnosprawnych, także straszyli Niemcem, uchodźcą, Żydem. Domyśla się pan, z której to gazety takie słowa mogą płynąć?
No tak, tak. Ta, która uznała, że wygraliśmy o włos. Zapewne.
Tak, dokładnie. Co pan sądzi?
Tylko wygraliśmy w Polsce chyba dinozaura, jak to ktoś powiedział też wczoraj. No ale to ta sama gazeta jest szczujnią. Przecież tam nie ma faktów, tam nie ma opinii rzeczowej. Tam jest cały czas nagonka. To są działacze polityczni, a nie dziennikarze. To nie tylko gazeta, ale jest też telewizja. Ta, która bardziej taką niebieską barwą emituje i są radio i informacyjne, cały koncern, można powiedzieć, który od lat dyskredytuje Prawo i Sprawiedliwość, który jest w szoku, że partia taka jak Prawo i Sprawiedliwość tylko przetrwała, ale wygrała wybory. Co więcej, wygrała i pokazała przez ponad 3 lata funkcjonującą alternatywę dla rządów takich liberalno-lewicowych. To jest szok i frustracja, bo przecież tamci przez 20 kilka lat uważali, że to jest ich Polska, że oni mają jedyną receptę na funkcjonowanie Polski, a tutaj z sukcesem pokazaliśmy inną alternatywę, która została wprowadzona w życie, którą Polacy zaakceptowali. No więc jeśli nie można z tą alternatywą walczyć czy rywalizować na rzeczowe argumenty, no to trzeba posuwać się do tego typu epitetów.
Panie ministrze, jak pan skomentuje wynik Konfederacji? Bo przecież 3 mandaty w niedzielę wieczorem, w poniedziałek rano już 4,5% tylko. Skąd taki wynik?
Nie wiem, skąd taki wynik. Nie chce mi się, szczerze mówiąc, tego rozważać. Natomiast bardzo się cieszę, że ta grupa ludzi, która sztucznie wywołała problem, poległa w tych wyborach. Żarty sobie niektórzy stroją, że grali na 4,47, więc dostali wynik 4,47 czy zbliżony, bo to był problem sztucznie wywołany, niebezpieczny, groźny. No i dobrze, że tak się stało. Ta grupa w dalszym ciągu nie będzie miała instrumentów, aby grać tym jednym problemem, jak powiedziałem, nieprawdziwym, wywołanym sztucznie, budzącym lęki w społeczeństwie, niepotrzebnym, nieuzasadnionym.
Pojawiły się także te głosy, że Beata Szydło w wyborach do Parlamentu Europejskiego, skoro zdobyła ponad 500 000 głosów, to rekord w skali kraju, no to może Prawo i Sprawiedliwość zacznie rozważać wystawienie pani Beaty Szydło w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Co pan sądzi o takiej inicjatywie, o takim pomyśle?
Nie znam takiej inicjatywy. W tej chwili nie słyszałem o tym, byśmy szukali zamiany dla prezydenta Andrzeja Dudy. Do tej pory był naszym kandydatem również w ramach ewentualnej reelekcji. Nigdy nie słyszałem, żeby tutaj zmienić. Nie słyszałem też również, aby pani Beata Szydło miała takie ambicje w tej chwili. Ale jak to mówi się w polityce, nigdy nie mów nigdy, także tego nikt nie może wykluczyć, ale nie słyszałem, aby była taka realna.
Panie ministrze, i na koniec informacja dotycząca tego, że polscy prokuratorzy są w Smoleńsku, mają zająć się badaniem szczątków w raku. Co pan sądzi, czy ta wizyta może coś przynieść? Bo przecież warto podkreślić, że nawet te próbki, które pobiorą polscy prokuratorzy, następnie są przewożone do Moskwy, tam szczegółowo opisane i dopiero po tej Moskwie trafią ewentualnie do Warszawy.
No niestety nie jestem tutaj optymistą, nie spodziewam się niczego pozytywnego. Być może jakiś postęp nastąpi, ale jedynym rozwiązaniem tego problemu to jest wsadzić te szczątki do wagonów kolejowych czy w inny sposób przesłać do Polski wraz z skrzynkami. Oczywiście umożliwić możliwość przesłuchania tych kontrolerów, którzy z naszego punktu widzenia są obwiniani o obłędy i doprowadzenie do katastrofy. To jest jedyny gest, jaki Rosjanie mogliby wykonać, który by poprawił atmosferę w relacjach między Polską a Rosją. Trzymanie tego wraku przez Rosjan z takim uporem uzasadnia podejrzenia, że mają coś na sumieniu, że mają coś do ukrycia. I to rzutuje na relacje polsko-rosyjskie. Także jedynym kluczem do polepszenia relacji to jest oddanie tego wraku w całości.
To chyba pobożne życzenie dzisiaj, bo jak wiemy od wielu, było wiele wniosków, apeli przedstawicieli władz Polski, aby ten wrak został wyrzucony niestety bezskutecznie.
No niestety zaniedbania zostały popełnione w pierwszych 5 latach, zanim myśmy doszli do władzy. Okazało się, kiedy rozmawiałem, będąc ministrem spraw zagranicznych, z różnymi delegacjami zagranicznymi, z różnymi instytucjami zagranicznymi, wszyscy rozkładali ręce i mówili, że polski rząd w poprzednich latach nie zgłaszał żadnych pretensji, nie zgłaszał żadnych próśb o wsparcie, aby ten wrak został zwrócony. Uznano wszędzie na świecie, że rząd polski zaakceptował raport Millera, w którym to jednoznacznie stwierdzono, że to były błędy pilotów, błędy strony polskiej. I tyle. W związku z tym, kiedy po 2015 roku zacząłem dopominać się o wsparcie, przyjęto moje prośby i nasze polskie prośby ze zdziwieniem, no bo uznano, że przecież przez 5 lat polski rząd nie zgłaszał takich chęci, takich prób, więc nikt Polsce nie pomagał.
Bardzo dziękuję. Pan Witold Waszczykowski był gościem Poranka Wnet. Pozdrawiam serdecznie. 168 tysięcy głosów w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. A my, drodzy Państwo, za kilka chwil będziemy rozmawiać o tym, jak w Rosji oceniane są wybory do Parlamentu Europejskiego, ale zanim to nastąpi, to proszę pamiętać taki adres www.wspieram.to. / Studio Wnet. Zbieramy na budowę nowego studio. Akcja trwa do 25 czerwca. Cel 158 700 zł. www.wspieram.to / Studio Wnet.